Witam Was, siostry i bracia.
Chciałbym z Wami podzielić się słowem z Ewangelii Łukasza, 20 rozdział, od 1 do 8 wersetu. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał lud w świątyni i ogłaszał mu dobrą nowinę, stanęli przy nim arcykapłani, znawcy prawa oraz starsi. I zwrócili się do Niego z pytaniem: powiedz nam, jakim prawem dokonujesz tych rzeczy, kim jest ten, kto dał Ci tę władzę? Jezus odpowiedział: zapytam Was i ja o pewną rzecz. Odpowiedzcie mi, czy Jan chrzcił ludzi na polecenie nieba, czy też była to rzecz ludzka? Wówczas zaczęli się naradzać między sobą. Jeżeli powiemy na polecenie nieba, to zapyta, dlaczego mu nie uwierzyliście. Jeśli natomiast powiemy, że był to pomysł ludzki, cały lud nas ukamienuje, bo uważa Jana za proroka. Odpowiedzieli zatem: nie wiemy. Wtedy Jezus powiedział: więc ja też wam nie powiem, jakim prawem dokonuję tych rzeczy. Mamy tu do czynienia z pewnym zachowaniem, które nazywam przeciąganiem liny. Bywają takie absurdalne pytania, nierozsądne, podchwytliwe. Takich kilka przykładów. Pociąg elektryczny porusza się na północ z prędkością 100 km na godzinę. Wiatr wieje z zachodu 10 km na godzinę. W którą stronę leci dym? Pociąg elektryczny przecież nie ma dymu. Jak daleko możesz wejść do lasu, idąc przed siebie? Do połowy. Potem już wychodzisz z lasu. A ile razy można 10 odjąć od 100? Raz. Potem od 90 odejmujesz, od 80. A jeśli masz 6 jabłek i weźmiesz 4, to ile masz jabłek? 4, nie 2. I cytowany tekst z Łukasza jest przykładem właśnie takiej absurdalnej dyskusji. Kiedy zadano Jezusowi pytanie, to było to pytanie podchwytliwe i w bardzo określonym celu. Po pierwsze, chcieli wiedzieć, jakim prawem robisz to, co robisz. I chciałbym, byśmy prześledzili, jak ci religijni ludzie próbowali ośmieszyć Jezusa, upokorzyć Go i jak podjęli się przeciągania liny. Zobaczymy, jak im to wyszło. Dwa pytania tam są. Jakim prawem i kim jest ten, który ci dał władzę? Kto udzielił ci autoryzacji, abyś coś takiego zrobił? Pytania są po tym, jak Jezus w świątyni zrobił porządek. I miejsce tej dyskusji jest właśnie po tym, jak On usunął handlarzy w świątyni. Oni chcą powiedzieć Mu tak: my mamy przecież straż świątynną, która wie, jak chronić świątynię, jak się nią zajmować. Tu odpowiedzialnymi my jesteśmy. A Ty co myślisz, że kim jesteś? Jakim prawem wjechałeś z taką pompą do Jerozolimy? I nie spodziewali się, że Jezus nie będzie miał żadnej odpowiedzi. Pozornie żadnej odpowiedzi. Oni sądzili, że będzie nieprzygotowany i że oni go zaskoczą i nareszcie go złapią. Bo przecież jeśli powie cokolwiek, to zawsze można mu postawić zarzut bluźnierstwa, niegodnej postawy w świątyni. A pomyślmy, co byłoby, gdyby Jezus wszedł do naszego domu? Jakie postawilibyśmy Mu pytania? Jakich udzieliłby On odpowiedzi albo my? Po co tu przyszedłeś? Albo za wcześnie przyszedłeś, a jeszcze nie jestem gotowy. Ludzie lepiej znają i są przygotowani, by zadawać pytania, niż udzielać dobrych odpowiedzi. A ludzie potrafią powiedzieć tak: no cóż, Bóg mi zlecił to zadanie. Myślę, że wielu takich bardzo uduchowionych ludzi tak by powiedziało. Bóg mi kazał. Wiecie, ja jestem okropny i powiadam, że to są odpowiedzi nadduchowych. Zawsze próbują się zastawiać Panem Bogiem, jak wymyślą sami coś. A jak Bóg kazał, to rozpoznamy, nawet jeśli nie będzie to nam objawione, to czujemy ducha tego, co ktoś robi. Ale jak to nie jest od Boga, a ktoś mówi, że to jest od Boga, to od razu wiemy, że coś tu jest nie tak. Jezus z kolei jest świadomy tego, że poddano go próbie, zresztą nie pierwszej i nie ostatniej. I tę próbę ja nazywam przeciąganiem liny. Wiecie, na czym ta zabawa polega. Wiecie, co to jest, bo bierzecie w tym udział. A więc wiecie, na czym polega przeciąganie liny. W tym przeciąganiu słownym jest to pytanie, jakim prawem? A kto ci dał upoważnienie? No i ktoś powie, ja mam upoważnienie. Pomyślicie, że to nie pasuje do kazania, ten przykład, który podam. Do pewnego rolnika przyszedł urzędnik, a ponieważ rolnicy muszą wykazać teraz unijnie, no, jakie ilości mają zagospodarowane i urzędnicy mają prawo sprawdzić, czy rzeczywiście taki obszar jest obsiany, czy tam obsadzony, ja na tym się nie znam. W każdym razie przyszedł urzędnik, by skontrolować jego pola. I rolnik mówi, ale mówię ci, żebyś na to pole lepiej nie zachodził. Urzędnik wyciąga swoją legitymację, mówi, to jest moje uprawnienie, jestem urzędnikiem, mam prawo skontrolować wszystko, co chcę, nie będziesz mi mówił gdzie. Dobrze, idź, rolnik się zajął swoją sprawą, a urzędnik poszedł sprawdzać. W pewnym momencie słyszy, jak drze się urzędnik, wyskoczył rolnik, patrzy, pędzi urzędnik, a za nim byk. I rolnik mówi, wyjmij swoją legitymację, mu pokaż, masz uprawnienia. I czasami tak właśnie te nasze uprawnienia wyglądają, jak to nie są uprawnienia, które Pan Bóg nam dał. Jezus zamiast podjąć jakiś długi dyskurs, wywód, zastosował metodę debaty, jaka w tamtym czasie była akceptowana i takiej używano. Żydowscy uczeni stosowali tę zasadę, zadając pytanie na pytanie. Pomyślmy przez chwilę. Jeśli Jezus miał władzę, by uzdrowić niewidomego, jeśli Jezus miał władzę, by rozmnożyć chleb i ryby, jeśli Jezus miał władzę, by uzdrowić puchlinę wodną, jeśli Jezus miał władzę wyrzucić i wyrzucać demony, jeśli Jezus miał władzę, by wzbudzić umarłego z martwych, to miał władzę, by oczyścić świątynię, bo powiedział, to jest dom mojego Ojca, dom modlitwy. To jest miejsce szczególne. To jest miejsce, w którym ludzie potrzebują odnaleźć Boga. I o tym wam, jeśli dobrze pamiętam, 3 miesiące temu mówiłem. A więc Jezus chce powiedzieć, czyny są lepsze od słów. Czyny są ważniejsze. I słuchajcie, nie zawsze musimy dużo mówić. Ludzie chcą zobaczyć, czy za tym, co mówimy, idzie w parze to, co robimy, jak my się zachowujemy, jak postępujemy, jakie prowadzimy życie. Dlatego zadałem pytanie, co my byśmy powiedzieli, gdyby Jezus wszedł do naszego domu? Oj, 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 Panie, lepiej nie. Wiecie, ja kiedyś też tak postępowałem z osobami, które do chrztu się przygotowywały, z katechumenami. Mówiłem, słuchaj, ty nie patrz na moje życie, bo wiesz, tutaj to my jesteśmy ludzie, ale ty patrz na Jezusa Chrystusa. A potem, a co ja tym ludziom mówię? Przecież oni przyszli dlatego, że kogoś widzieli, coś najpierw zobaczyli. I odmieniłem, wiesz co, przyglądaj się mojemu życiu, możesz w moje buty spróbować wejść i zobaczysz, jak wygląda życie pastora, rodziny. Po co masz mieć jakąś tylko teorię. Oczywiście to, czego nauczaliśmy, to jest bardzo ważne i bez tego nie ma mowy w ogóle o życiu z Jezusem Chrystusem, ale nie ma mowy też o tym, jeśli nie idziemy za Jezusem Chrystusem. Dodajmy jeszcze, że Jezus raz odpowiedział, jakie ma uprawnienia. Obchodzono wówczas w Jerozolimie rocznicę poświęcenia świątyni. Była zima. I Jezus przechadzał się po świątyni, po portyku Salomona. Wtedy obstąpili go Żydzi i zapytali, jak długo będziesz trzymał nas w niepewności? Jeżeli Ty jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Jezus na to, powiedziałem wam, lecz nie wierzycie. Świadczą o mnie dzieła, których dokonuję w imieniu mojego Ojca. Wy jednak nie wierzycie, gdyż nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja je znam, a one idą za mną. Jezus nie dał się wplątać w tą zabawę przeciągania liny. Uczeni zobaczyli, że po zadaniu tego pytania sami dali się złapać w pułapkę, bo każda ich odpowiedź na Jezusa pytanie była zła. To nie byłaby dobra odpowiedź, tak jak oni myśleli. A Jezus odpowiada im taką samą retoryką, jaką oni odpowiadają. Odpowiedź na moje pytanie jest taka sama, jak wasza odpowiedź. Skoro nie wiecie, to ja wam też nie powiem. A pytanie dotyczy chrztu, który Jan praktykował. Chrzest był czymś nowym w tamtym momencie. Innym. Żydowscy uczeni mieli i ten świat religijny żydowski miał swoje rytualne praktyki, składali ofiary, realizowano życie w świątyni i nagle pojawia się Jan i robi coś poza świątynią. Nie jest powołanym duchownym, nie jest namaszczonym kapłanem, a jest powołanym przez Boga człowiekiem i robi to w rzece, w jeziorze. I zaraz rodzi się pytanie, a jakim prawem on to robi? Skąd taki nowy obrządek? Więc Jezus pyta, co myślicie o tej innowacji? Od Boga czy od ludzi? I zamiast bycia oskarżonym, Jezus daje im pytania i zmienia się sytuacja. To on ich przesłuchuje. To pytanie było ze strony Jezusa rozpoznawcze, by zobaczyć, czy oni, ci uczeni, są zdolni rozpoznać Boże prawo, rozpoznać Boga w tym, co widzieli. Chrzest Jana był znaczący z tego powodu, co on głosił, co mówił. Mówił o Mesjaszu, mówił o tym, który idzie za nim, który przyszedł na tę ziemię, by zgładzić grzechy świata. Ewangelia Marka rozpoczyna się takim stwierdzeniem. Taki jest początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. W księdze proroka Izajasza napisano, oto posyłam przed tobą mojego anioła, on ci utoruje drogę, oraz głos wołającego na pustkowiu. Przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie przed nim ścieżki. Zgodnie z tymi słowami w odludnych okolicach nad Jordanem rozpoczął swoją działalność Jan Chrzciciel. Wzywał on ludzi do przyjęcia chrztu opamiętania dla dostąpienia przebaczenia grzechów. Zaczęli się więc do niego schodzić ludzie z całej Judei oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w Jordanie tych, którzy się otwarcie przyznawali do swych grzechów. To było poruszenie, to było coś niesłychanego. Gdy przychodzili do Jana, pytali, co mam robić, on powiadał. Żołnierzom powiadał, zostańcie na swoim żołdzie, celnikom nie wymuszajcie ponad to, co macie robić. Każdemu dał jakąś radę. To było coś nowego, to było coś niesłychanego. Z tym się nie spotkano w taki sposób. A więc było poruszenie, były zmiany, nowe zobowiązania wobec Boga, prostowane życie. On przyszedł po to, by te krzywe ścieżki ludzkie prostować przed tym, który idzie za nim. A tak naprawdę tych uczonych wcale nie interesowało, od kogo pochodzi chrzest Jana. Ich interesowało, jak usidlić Jezusa, a w konsekwencji oni mieli już pomysł, Co zrobić, by go zgładzić, bo on tu wprowadza zamieszanie. To nie jest ta osoba, której my oczekiwaliśmy. To przypomina mi trochę pewne dwie starsze siostry z amerykańskiego zboru, południowego zboru. Miały tam takiego ekspresyjnego kaznodzieję, który wygłaszał kazania z takim zacięciem, entuzjazmem, a one siedziały w pierwszej ławce i kiedy kaznodzieja potępiał grzech kradzieży, to krzyczały: amen, bracie, rację masz. Kiedy poruszył temat grzechu pożądania, one wrzasnęły: tak, głośno, bo to jest grzech straszny. Kiedy potępił grzech lenistwa, zerwały się na równe nogi i wrzasnęły: dobrze, mów, dzisiaj, bracie, mów o tym. Amen. Ale potem pan kaznodzieja zaczął mówić o plotkarstwie. Obie siostry cichutko siedziały, obróciły się do drugiej i mówią: on zszedł na bok z kazaniem, rozminął się ze swoim namaszczeniem. Tak to często wygląda. Uczeni też chcieli zadać parę pytań, ale mieli swoje odpowiedzi, oni mieli swój świat. Jakim prawem to robisz? Dlaczego to robisz? Wiecie, ludzie czasami mówią: o, jakbym to i tamto zobaczył, to bym uwierzył. I co zobaczą, i tak nie wierzą. Zawsze znajdą wytłumaczenie. Jak ktoś zostałby na przykład zbudzony z martwych, to powiedzą: tam w letargu był. A mu się wydawało, że był chory. Został uzdrowiony? Nie, to tylko przypadek, zbieg okoliczności. Ja od czasu do czasu chodzę do lekarza. Mówię, pan co, panie doktorze, dwa razy już miałem skierowanie na operację. Chirurg porozmawiał ze mną i mówi: nie będziemy pana operować. Ja mówię: widzi pan, to jest cud. Mówi: dobrze, że pan ma takie optymistyczne podejście, ale ja mam inne. No właśnie tym się różnimy, że pan jest lekarzem, a ja pastorem. Czy Jan chrzcił ludzi na polecenie nieba, czy też była to rzecz ludzka? Jezus wymaga odpowiedzi. W tym momencie lina została bardzo mocno naciągnięta. Oni się poddali tej grze, tej zabawie przeciągania liny. Sami ją zaproponowali i nie widzą dobrej odpowiedzi. Zaczęli się naradzać między sobą. Już wiedzieli, w co się wpakowali. Jak z tego wyjść teraz z twarzą? Oni właściwie nie mieli odwagi odpowiedzieć, jaka jest prawda. Ale Jezus ich prowokował. Wiecie, z nami tak często jest. Pan Bóg zadaje nam różne pytania, stawia nas w różnych okolicznościach. A co my jako ludzie mówimy? Nawet jako ludzie wierzący. A czy muszę? A czy na pewno? A czy Pan Bóg tak nakazał? A czy to na pewno jest w Biblii zapisane? A czy to tak trzeba zinterpretować? A ja myślę, że inaczej. Porozmawiajcie z ludźmi wierzącymi w takich trudnych, kontrowersyjnych tematach. Ludzie najczęściej znają odpowiedzi. Wiedzą, jaka jest odpowiedź. Ludzie wierzący wiedzą, jaka jest odpowiedź. Jeśli czytają Biblię, to wiedzą. Ludzie, którzy nawet nie czytają Biblii, też wiedzą, co jest dobre, co złe. Gdzie jest grzech, a gdzie nie. Ale oni próbują przeciągnąć linę na swoją stronę, a nóż się uda. Jezus odpowiada tym pytającym: jeżeli nie możecie rozpoznać Bożego autorytetu w tym, co jest wokół was, to żadna ilość argumentów, jakie bym wam dał, nie jest wystarczająca. Dlaczego? A dlaczego muszę? A dlaczego mam temu wierzyć? Bo ludzie chcą zmierzyć, zważyć, dotknąć, zrobić analizę w laboratorium. Nie możemy udowodnić, że Biblia jest Słowem Bożym, używając probówki i laboratorium. Ale możemy uwierzyć, że ona jest prawdziwa, gdy ją studiować będziemy. Samo czytanie też jeszcze niewiele daje. Gdy ją studiować będziemy, gdy się nad nią będziemy zastanawiać. Jest różnica między faktami a przypuszczeniami. 2 + 2 to jest 4. I to jest fakt. Ale ten fakt wcale nie ma wpływu na nasze życie. On nie zmieni naszego życia. A fakt, że Jezus jest żywy, tak, zmieni nasze życie. To, że wiemy z Bożego Słowa, że On jest żywym, zmartwychwstałym, że On nas kocha i miłuje, to zmieni nasze życie. Jeśli pytamy o sprawy moralne, o karę śmierci, o aborcję, o homoseksualizm, rozwód i tym podobne rzeczy, odpowiedź powinna brzmieć: tak mówi Biblia. A jeśli odpowiedź brzmi: myślę, to oznacza, to zdaje się, że ktoś nie zna Biblii tak naprawdę. To ktoś nie czyta Biblii, nie zastanawia się, nie studiuje, nie głosi Chrystusa, bo my nie głosimy Chrystusa we własnym autorytecie. Bóg albo nie. Nie ma niczego pośrodku, nie ma strefy neutralnej. Albo Bóg, albo diabeł. Strefa neutralna jest wymyślona przez ludzi. I gdy ludzie pytają, z czyjego upoważnienia, dlaczego tak mówisz, na jakiej podstawie, to mam tylko dwie możliwości do wyboru. Bóg albo nie. Kto dał ci władzę, by zrobić to, co mówisz? W tym momencie tego pytania ta lina napina się bardzo. Kto ci pozwolił mnie osądzać? Pilnuj samego siebie. Zauważmy, jeśli komuś, kto jest w grzechu, powiemy, jesteś w grzechu. A ty to co, taki święty? A pilnuj samego siebie. Słuchaj, chyba za dużo już tam tych piwek może wypiłeś. A ty to kawy nie pijesz? A pijesz 10 dziennie. Tylko kawa mi rodziny nie rozwaliła, najwyżej może wątroby. Ale lekarze twierdzą teraz, że 5 kaw dziennie wcale nie jest szkodliwe, okazuje się. To była błędna przedtem teoria. Nie wiem, nie mam na to potwierdzenia. Lubię i piję kawę, ale nie dlatego, żeby być od niej uzależniony. Mogę jej tydzień nie pić. Ale to, co się komuś wytknie, wiedząc, że jest już na progu uzależnienia lub uzależniony od jakiegokolwiek innego zdarzenia i rzeczy, którą nazywamy grzechem, to powie ci: a ty, kto ci dał taką władzę? Pilnuj samego siebie. Zauważmy, jak Jezus upraszcza sytuację, jak niweluje napięcie. Zanosiło się na zagorzałą dyskusję, że oni tam pójdą jak ogień w tej dyskusji. A Jezus powiada: czy na pewno to, co wy myślicie, Jezus wiedział, co oni kombinują, co myślą, czy na pewno to jest od Boga? Wola Boga i słowo nie dopasowują się do pragnień ludzi i ich oczekiwań. Jego wola nie dopasowuje się do tego, co my chcemy. Ale Boża wola dopasowuje się do Słowa Bożego i my do Niego mamy się dopasować. Wielkie rzeczy Jezus każdemu z nas oferuje. I wielu nie chciało zmierzyć się z tym, co Jezus oferował. Czy Jezus odmówił odpowiedzi na to pytanie? Brak odpowiedzi zdemaskował motywację uczonych. Prorok powiada, pan Jeremiasz: zdradliwe jest serce bardziej niż wszystko inne. Nieuleczalne, chore. Kto zdoła je poznać? Ja, Pan, przenikam motywy, poddaję próbie zamiary, aby oddać każdemu według jego dzieła, stosownie do owoców jego czynów. Przeciąganie liny w tym momencie zostało zdemaskowane. Lina wyśliznęła się z ich słownej retoryki i zostali przegranymi. Jezus chce powiedzieć: nie zamykaj swego umysłu, ponieważ obawiasz się prawdy. Odszukaj prawdę w moim słowie, powiada. Nie przeciągaj liny w sprawie osobistego, duchowego życia. Ja myślę, że my, ludzie wierzący, też lubimy napinać tę linę. Jak daleko mogę się posunąć i to nie będzie jeszcze grzech? Każda żaglówka, gdy płynie pod wiatr, wydaje się, że zbacza z kursu, ale korygowana przez sternika dociera do celu. To, że czasami przychodzi nam płynąć w naszym duchowym życiu pod wiatr, jeszcze nie oznacza, że zostaniemy zepchnięci z kursu, jeśli pozwolimy temu Bożemu sternikowi, by nasze życie korygował. Jeśli pozwolimy, by Jego Słowo przemawiało do naszego życia. Jeśli będziemy poddani Jemu, Jego władzy, dochowując wierności Jego Słowu, wtedy dotrzemy do celu, do którego wszyscy zdążamy. My mamy jasny cel, jasno określony. Chcemy być w Królestwie Bożym. Dlaczego oni bali się odpowiedzieć Jezusowi, chociaż wiedzieli, jaka odpowiedź powinna być? W Ewangelii Jana w 12 rozdziale, w 42 wierszu jest słowo. Niemniej jednak wielu przywódców uwierzyło w Jezusa, ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do tego, aby uniknąć wyłączenia z synagogi. Chodziło im bowiem bardziej o uznanie ze strony ludzi niż o chwałę Bożą. Odpowiedź, dlaczego czasami my zadajemy pytania zaczynające się od słowa dlaczego, czy muszę? Bo po prostu nie zawsze chcemy wyznać Jezusa przed innymi, przyznać się. Wielu jest powiedziane, uwierzyło w Jezusa, ale ze względu na dyspozycje, na nakazy, jakie wydał Sanhedryn, bali się, że synagogi będą wyłączeni, bali się, że będą wytykani przez ludzi. Może i tak być z życiem niektórych ludzi. Milczą, nie przyznają się. Nie wypada, nie w tym miejscu, nie w tym środowisku. Właśnie w tygodniu na grupie modlitewnej jedna z sióstr nam zadała pytanie. No jak to jest? Czy wierzący to w każdym innym miejscu robi źle, kiedy powie chwała Bogu? No nie, tylko ten drugi nie wiemy, jak zareaguje. Powiesz chwała Bogu, a nerwowo się rozgląda, czy to nie ma obcych, nie? Jak nie ma, to powie chwała Bogu, a jak są, to tego, no to no dzień dobry. Oczywiście, że dzień dobry to nie jest złe powitanie, bo też to jest dzień od Boga, więc każdy jest dobry. Ale dlaczego się mamy wstydzić tego słowa? To jest łatwe, by innym siłom ustalić kurs, ale to nigdy nie doprowadza do domu. Jeśli pozwolimy tej żaglówce, by wiatr zadecydował w końcu o tym, gdzie ona popłynie, to ona nie dotrze do celu, nie dotrze do swojego portu. Ale jeśli ustalimy, że Słowo Boże moim życiem kieruje, że ono decyduje o tym, w jakim kierunku ja poruszam się, jest wielka gwarancja, że dotrzemy do celu. Zobaczcie, ile rzeczy dziś wykonujemy, a czy one decydują tak naprawdę o naszym życiu, może o jakości trochę życia. 20 może 30 lat temu, nie pamiętam już, kiedy e-mail został wprowadzony. Ja pamiętam, jak z naszego zboru jeden brat przyszedł i mówi: dziś byłem na pokazie pierwszego przesyłania wiadomości e-mailem. Był poruszony tym. Dziś to na co dzień używamy SMS-y. Jak wielu z nas zmieniło życie, by prowadzić zdrowszy styl życia, pilnujemy siebie. Jak wielu z nas dziś ma o wiele doskonalszy samochód niż kiedyśmy zaczynali naszą przygodę z motoryzacją. A te zmiany podyktowały nam tylko pewien styl życia, może łatwiejszy. Ale one nigdy nie wpłyną na zmiany duchowe naszego życia. Bo życie w Chrystusie jest czymś więcej niż tylko wygodny but. To jest wzrost i zmiana codziennego postępowania. Czasami, wiecie, ludzie mówią tak: a wy wierzący, to tam u was to sami hipokryci. To dołącz do nas, będzie więcej hipokrytów. Zacząłem od podchwytliwych pytań, ale chcę zadać parę rzetelnych pytań, niepodchwytliwych, prawdziwych pytań. Czy żyjemy dla Boga? Czy nasze życie jest kontrolowane przez uczucia, przez fakty, czy przez Boże Słowo? Czy poddajemy się Jezusowi Chrystusowi? Czy zajmujemy się na co dzień przeciąganiem liny? Komu się uda? Nam przekonać Jezusa, czy Jezusowi przekonać nas? Czy Słowo Boże to jest słowo dla mnie? Czy to jest taka opowieść dla poprawnego, duchowego samopoczucia? nabożeństwo, społeczność ludzi wierzących, to ma być dobry czas, by Bóg był uwielbiony, by to był czas na pokutę, wyznanie Jezusa jako swego Pana, Zbawiciela, wyznanie grzechu? Czy to jest dobry czas? Dla mnie, bośmy sobie spędzili fajny czas, tak ludzie mówią, to jest, wiecie, po polskiemu nawet to słowo fajny, w języku polskim się nie powinno używać. A taki dobry czas, by sobie no, spotkać się, trochę porozmawiać. Nie wiem, czy zauważyliście taką prawidłowość. Jak studiujemy Słowo Boże, jakieś studium biblijne, tak idzie to ciężko, brakuje słów. Skończyliśmy studium i pijemy herbatkę. Ale jarmark, ale wszystkim języki się rozwiązują. Płynie rzeka słów. Nie ma problemu. Co się dzieje? Dlaczego tak jest? Nie odpowiem wam, bo każdy musi sobie na to odpowiedzieć i wiem, że znacie odpowiedź. To nie są podchwytliwe pytania, bo od tych prawdziwych pytań zależy moja i twoja, siostro, bracie, przyszłość z Bogiem. My o niej myślimy, o niej zwiastujemy, do niej zachęcamy. Czy Jezus jest twoim hobby, czy twoim zbawicielem? Wiecie, niektórzy traktują zbór i Jezusa jak hobby. Jak mam chęć, to się hobby zajmuję, jak nie, to nie. Przyjdę, nie przyjdę. Chce mi się, to tak, nie, to nie. Wiecie, nie mam nic i nikogo na myśli, tylko po prostu uważam, że to nasze życie chrześcijańskie nie może być hobby dla Jezusa. Ja mogę się zajmować znaczkami od czasu do czasu pocztowymi, ale one mogą tam leżeć latami, nie zajrzę. Ale do Słowa Bożego tak. Jak tam nie zajrzę, dzień stracony, dzień zmarnowany. Nie wiem, co chciał Bóg powiedzieć. I cieszę się, że są też takie, docierają, no właśnie, dzięki mailom, takie krótkie rozmyślania niektórych kaznodziei i naprawdę w ostatnim czasie wszystkie, które otrzymałem, tak do mojej sytuacji pasowały, że tylko mógłbym być zdziwiony, że to nie jest do mnie. Albo on mnie nawet nic nie wie. On już nie żyje. David Wilkerson już nie żyje, ale jego te rozważania jeszcze są rozpowszechniane. I tak jakby wiedział, że ich potrzebowałem. To pytanie i z tym pytaniem, z tymi prawdziwymi pytaniami niepodchwytliwymi chcę was zostawić, siostry i bracia. Czy to, co dzieje się w naszym życiu, jest przeciąganiem liny, czy jest też odpowiadaniem na Boże Słowo, na Jego zapotrzebowanie dla naszego duchowego życia? Jest moim Zbawicielem i dlatego chcę być blisko Niego. Chcę być blisko Jego Słowa. Wierzę, że będziecie ubłogosławieni też i rozmyślając nad tym Słowem. Nie przeciągajcie liny w kontakcie z Jezusem Chrystusem. Ja wiem, że to, co On mówi i proponuje, jest prawdziwe. On jest Bogiem Wszechmogącym, niezmiennym, wie wszystko. Nie muszę Mu zadawać pytania. A czy na pewno muszę? Jak On mówi, że tak, to na pewno tak. Niech was Bóg błogosławi. Pomódlmy się w tej chwili. Amen.